Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. Wraz ze świętami Narodzenia Pańskiego rusza akcja kolędników misyjnych. O tym dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Kolędnicy misyjni już chyba dobrze wpisali się w pejzaż naszych miasteczek i wsi. Wiemy, że każdego roku ci mali misjonarze, mali świadkowie dobrej nowiny odwiedzają nasze rodziny. Po to, aby owszem, przede wszystkim głosić to, że w swojej nieskończonej miłości Jezus przyszedł na świat, stał się jednym z nas, aby nas zbawić. Ale jednocześnie odwiedzając nasze rodziny, odwiedzając nasze domy, te dzieci chcą nam przypomnieć, że także od nas zależy, czy ktoś jeszcze, kolejna osoba na świecie, zwłaszcza dzieci, Pana Jezusa spotkają na swoich drogach ludzi, którzy im pomogą, aby ich codzienne życie było łatwiejsze, było piękniejsze, było bezpieczniejsze. W tym roku będziemy pomagać z małymi kolędnikami, z małymi misjonarzami, dzieciom zamieszkującym potężne, przepiękne tereny Amazonii, a więc w jakiś sposób w tym roku kolędnicy stają się bezpośrednimi współpracownikami Ojca Świętego, bo przecież mamy żywo jeszcze w pamięci niedawno zakończony synod biskupów, właśnie poświęcony ewangelizacji w tej części świata.
O tym, jak w praktyce wygląda kolędowanie misyjne, opowiedzą nam dzieci ze szkoły podstawowej w Zielonce, które uczestniczą w kole misyjnym prowadzonym przez siostrę Gabrielę ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, która przez 6 lat posługiwała w Boliwii.
Nazywam się Ania, chodzę do 8 klasy.
Mam na imię Maja i chodzę do 6 klasy.
Nazywam się Magdalena i chodzę do 8 klasy.
Jestem Zuzanna i chodzę do 8 klasy.
Mam na imię Zuzanna i chodzę do 6 klasy.
Nazywam się Łucja i chodzę do 3 klasy.
Anna i chodzę do 8 klasy.
Będę kolędować pierwszy raz.
Lubię pomagać ludziom i to jest dla mnie to jakby hobby. Poprzez kolędowanie też wyznaję moją wiarę. Zachęciła mnie siostra Gabriela.
Wiem, że gdzieś daleko są ludzie, którzy potrzebują mojej pomocy. Podoba mi się to, że mogę wspierać ich materialnie. Samo kolędowanie jest to bardzo radosne. Głoszenie mojej wiary. Mogę przychodzić do moich sąsiadów i po prostu mówić moją kwestię, ale pokazuję, że wierzę w Boga.
Ja kolęduję dlatego, że to jest fajna zabawa, a w dodatku możemy pomóc innym dzieciom, na przykład z innych krajów. W tamtym roku to był mój pierwszy raz. Raz się zgubiłyśmy, ale było fajnie.
Nie bałaś się tak pierwszy raz wejść na ulicę i mówić o Chrystusie?
Trochę tak, ale później już przestałam. Świadomość tego, że jakby jestem z moimi przyjaciółmi.
No ja na początku tak jakby nie wiedziałam, po co kolęduję, ale siostra mnie namówiła, no to poszłam. A potem, kiedy zobaczyłam, jaką radość niosę innym, to już następny raz już sama chciałam. Ludzie się cieszyli, kiedy przychodziliśmy do nich. Było tyle uśmiechów, a poza tym też samo to chodzenie od domu do domu. Było dużo śmiesznych sytuacji. Kilka razy na przykład jedna osoba uderzyła drugą osobę gwiazdą. Wszyscy się potem śmieli. Była taka atmosfera przyjaźni i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Jedni ludzie nas przyjmowali bardzo otwarcie. Inni w ogóle nas nie chcieli przyjąć, udawali, że ich nie ma w domu. Jedna osoba nawet na nas jakiegoś psa wypuściła. To było takie przykre, że nie chcą nas przyjąć. Po prostu szliśmy dalej i się w sumie tym za bardzo nie przejmowaliśmy, ale było jednak trochę takich osób.
Poprosiłam mamę, żeby poszła ze mną jako opiekun mojej grupy. I poszłam razem z mamą i było mi trochę łatwiej. Miałam wtedy 9 lat. Wtedy jeszcze nie przejmowałam się w sumie tym, jak ktoś nas nie wpuszczał do domu, tylko gasił na przykład światła i udawał, że go nie ma. Ale tak z biegiem lat w sumie uznałam, że to jest takie trochę nieodpowiednie zachowanie. Można byłoby wyjść i powiedzieć, że nie wiem, jest się niewierzącym, bo tak też parę osób robiło.
Jak idziemy kolędować i jesteśmy zmęczeni, w naszej małej Zielonce wiemy, gdzie kto mieszka i wtedy właśnie idziemy do kogoś, kogo znamy, żeby razem jakoś odpocząć w znanym gronie. Najczęściej nas wtedy częstują herbatą, dobrym ciastem. Możemy się razem pośmiać i jest fajnie.
Czasami jest tak, że ludzie czekają i po prostu kolędnicy nie przychodzą, a oni naprawdę czekali z tą ofiarą, z cukierkami czasami. Na przykład moja mama też czekała i nikt do niej nie przyszedł. Czekała, później mi dała to, co miała dać, te pieniądze i oddałam siostrze.
Czego takie kolędowanie uczy dzieci i ich rodziców?
Myślę, że przede wszystkim to uczy ich takiej otwartości na drugiego człowieka. to, że oni przygotowują się do tego kolędowania i że chcą to robić, to już jest taka pierwsza dla nich nauka, że nie myślą tylko o sobie, że wiedzą, że jest ktoś, kto potrzebuje bardziej, ktoś, kto ma mniej. No, oczywiście trzeba ich przygotować też do tego, że my przede wszystkim idziemy głosić dobrą nowinę, że to jest takie dzieło ewangelizacyjne, że to oni są misjonarzami w tym momencie i że to jest tak naprawdę najważniejsze. Kiedyś pamiętam taką sytuację, jak przechodziliśmy obok jednego z domów i dziecko powiedziało: siostro, do tego domu nie idziemy, bo to taki jakiś biedny dom, to na pewno nam tutaj nic nie dadzą. I ja wtedy mówię: ale słuchajcie, przecież my nie idziemy przede wszystkim zbierać pieniądze. My idziemy po to, by powiedzieć ludziom, że narodził się Pan Jezus i że my z tego się cieszymy i chcemy, by się oni też ucieszyli. No i była odpowiedź: no to dobrze, to idziemy. I zapukaliśmy do tego domu i okazało się, że wyszła pani, która zdziwiła się dosyć mocno, bo nie wiedziała, że tego dnia będą kolędnicy, miała bardzo chorą mamę, opiekowała się tą mamą i mówi: no to skoro już jesteście, to może chociaż jakąś kolędę zaśpiewajcie. I w momencie, kiedy zaczęliśmy śpiewać kolędę, to pani się rozpłakała i zaczęła opowiadać właśnie o tym, co się dzieje w jej domu, jak jest jej trudno i że prosi nas o modlitwę, żebyśmy za tą mamę się pomodlili. I powiedziała: poczekajcie jeszcze chwilę. I weszła do domu i wyniosła nam 200 zł. I ja powiedziałam wtedy, że my w ogóle tych pieniążków nie możemy wziąć, że to jest niemożliwe, żebyśmy zabrali te pieniądze, że jeżeli ona chce, to jakąś mniejszą ofiarę, to tak. I ona powiedziała, że nie, że nie zależy na pieniądzach i ona cieszy się z tego, że w ogóle ktoś do niej przyszedł i ją odwiedził i że z nią zaśpiewał kolędę i dlatego ona tym się dzieli. No i później jak odeszliśmy od tego domu, to też widziałam takie nawet łzy w oczach dzieci, które mówiły: no a myśmy chcieli ten dom zostawić. I myślę, że takie sytuacje bardzo uczą tego, co to jest kolędowanie i po co ono jest. Bo oczywiście my zbieramy te pieniążki dla tych dzieci, które potrzebują więcej niż nasze dzieci, ale to nie jest głównym celem. Głównym jednak celem jest przede wszystkim to, by ucieszyć się z tego, że Jezus jest z nami.
Szczeni posłani, radosną głosi zwieść, przez Boga powołani, we światu dobro.
Sposób,
roku będziemy pomagać waszym rówieśnikom w Amazonii. Co wiecie na temat ich życia?
Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie w ogóle leży Amazonia. Amazonia leży w Ameryce Południowej. 60% Amazonii jest w Brazylii. Pozostałe 40% na terenie 8 innych państw, też tych, które leżą w Ameryce Południowej. Amazonia leży pomiędzy Andami a Oceanem Atlantyckim, w dorzeczu rzeki Amazonki, a także jej ponad 1100 dopływów.
Głównie panuje tam klimat równikowy o naprawdę wysokiej średniej sumie opadów w ciągu roku. Średnia roczna temperatur to od 24 do 27 stopni Celsjusza.
Dzieci w Amazonii w większości ani nie oglądają telewizji, nie korzystają z internetu, nie grają w gry komputerowe, a także często nie chodzą do szkoły, bo pomagają swoim rodzicom w różnych pracach. Dzieci bardzo wcześnie uczą się połowu ryb, polowania czy poszukiwania w lesie cennych produktów czy pożywienia.
Często zachowania dzieci i ta nauka połowu ryb czy polowania wynika z tego, że tak naprawdę nie wiedzą, jak przetrwać i muszą też coś jeść czy pić, dlatego też pomagają rodzicom lub większość czasu przebywają w lesie. Dzieci w Amazonii też dowiadują się od rodziców i innych osób, jak przetrwać w lesie, jak polować oraz jakie rośliny są przydatne do leczenia lub na żywność. Prawo mówi, że każde dziecko powinno się uczyć 6 lat w szkole, jednak zapewnienie nauki tym dzieciom jest bardzo ciężkie, ponieważ żyją one w odległych wioskach, które są otoczone lasami deszczowymi.
Znaczna większość Indian mieszka nad rzekami, w osadach, uprawiają warzywa i owoce, na przykład maniok, kukurydzę, fasole, banany. Każde plemię inaczej żyje, ale dzieci bardzo im pomagają. Jest ponad 400 plemion, każde ma własny język, kulturę, terytorium. Prawdopodobnie około 50 z nich nigdy nie miało kontaktu ze światem zewnętrznym.
Część rdzennych mieszkańców Amazonii żyje podobnie jak my, Europejczycy czy Amerykanie. Ale są również tacy, którzy wciąż żyją jak ich przodkowie. Ich życie wygląda zupełnie inaczej niż nasze. Żywność, ubrania i lekarstwa pochodzą głównie z lasu. Zbierają dzikie owoce, łowią ryby. Do budowy domów dalej używają drewnianych pali, z których stawiają konstrukcje, a następnie pokrywają ją pomalowanymi liśćmi i innymi roślinami. Dzięki tak zbudowanym domem nie boją się wylewów rzek, nie niepokoją ich niebezpieczne zwierzęta, na przykład żmii albo dzikich drapieżników.
Co was najbardziej zaskoczyło w życiu tych dzieci i w czym chciałobyście im pomóc?
Mnie zaskoczyło to, że dużo dzieci nie ma dostępu do edukacji i moim zdaniem bardzo byłoby warto zapewnić dzieciom tą edukację, aby miały szansę na dobrą przyszłość.
Ja dowiedziałam się, co było dla mnie bardzo wstrząsające, że niektóre dzieci w ogóle nie mają się w co ubrać albo co jeść. Bardzo chcę im pomóc materialnie, żeby mogły żyć jak my, trochę lepiej.
Oni tam nawet nie mają prądu, już nie mówiąc w ogóle o oglądaniu telewizji czy korzystaniu z internetu, co dla nas jest codziennością.
A jak wygląda sytuacja najmłodszych mieszkańców Boliwii? O tym opowie nam siostra Bożena Stencel ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która przez 19 lat posługiwała na terenie Amazonii.
To zależy też od tego, jakie to są dzieci, w sensie, czy to są dzieci indiańskie, czy to są dzieci caboclos, jak mówimy po portugalsku, czyli ludności o korzeniach mieszanych. To zależy od tego, czy są to dzieci, które mieszkają w małych wioskach, czy w dużych miastach. To zależy od tego, czy są to dzieci z rodziny, która ma pewne bezpieczeństwo finansowe, czy są to dzieci z rodzin ubogich, żyjących poniżej poziomu ubóstwa. A takich jest większość.
Z czego wynika to największe ubóstwo?
Ubóstwo w Brazylii to jest ubóstwo strukturalne. Brazylia jest bogatym krajem. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że jest 8. gospodarką światową, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto. Jest bogatym krajem, rzeczywiście. Kwestia ubóstwa w Brazylii to jest kwestia bardzo niesprawiedliwych podziałów, struktur, które zostały tak utrwalone i nie ma woli, nie ma dużej woli ich zmian wśród tych, którzy są uprzywilejowani przez te struktury. To są oczywiście złożone zjawiska, no bo zmienić historię kraju, gdzie zawsze polityka była robiona dla elit, nie jest tak łatwo. Rośnie coraz bardziej świadomość społeczeństwa obywatelskiego, ludzi, kim naprawdę są, mimo że to nie jest łatwe, ale to napawa nadzieją, że ludzie są coraz bardziej gotowi dopominać się o swoje prawa, walczyć o nie.
Jakie szanse w takim razie tej walki mają ci, którzy pochodzą z plemion indiańskich?
Ludzie z plemion indiańskich, dużym zagrożeniem dla nich teraz, w obecnym czasie, jest to, że ich ziemie, na których oni mieszkają, doznają inwazji. To terytorium jest zagrożone, dlatego że ono reprezentuje bogactwo. Drewno do wycinki, złoża mineralne, które są w ziemi i inne kwestie, jak połów ryb, taki na wielką skalę i tak dalej, ale najbardziej to jednak drewno i minerały. I ci ludzie, oni bronią swoich terytoriów, oni bronią swojego prawa do życia na różne sposoby. Oni potrafią się organizować, grupy, które apelują do organizacji międzynarodowych, organizują manifestacje i tak dalej. Bronią też w sposób taki bezpośredni, no i niestety tracą życie w tych konfliktach. To jest dzisiaj w Brazylii poważny problem. Zwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa tych grup ludzkich na swojej ziemi.
A jak sobie radzą w takim razie mieszkańcy tego pogranicza, czyli ci, którzy z jednej strony mają korzenie indiańskie, z drugiej strony korzenie afrykańskie, korzenie europejskie?
Mam wrażenie, że ich życie jest o tyle spokojniejsze, że kulturalnie są bliżsi naszemu światu, nie przeżywają tych szoków kulturalnych. Oni mówią tak, to jest nasza cywilizacja, to jest nasz świat, to są nasze zwyczaje, ta telewizja jest nasza, ten język jest nasz, portugalski. Szczepy indiańskie mają często własne jeszcze języki. Brazylia zapewnia edukacji Indianom prawo do uczenia w dwóch językach. I to często jest zapewnione, ale nie zawsze. Tylko, że uczenie w dwóch językach to jest bardzo dobre, ale to też myślę, że wprowadza taką kwestię, kim tak naprawdę jestem. Z dumą pokazuje się Indian, którzy jako pierwsi teraz kończą uniwersytety, wchodzą w świat nauki, zdobywają stopnie naukowe. Myślę, że to jest bardzo dobry proces, ale jednak delikatny. Natomiast ci ludzie, kaboklos, no oni mówią, no to my jesteśmy, my idziemy na uniwersytety, to my chodzimy do tych szkół, ten świat jest nasz. Patrząc przez pryzmat kulturalny, jest im łatwiej.
To co jest wyzwaniem najmłodszych z tego środowiska?
Czasem wyzwaniem jest po prostu przeżyć. Śmiertelność małych dzieci jeszcze jest wysoka, wyższa w Amazonii niż w innych częściach Brazylii. O tym statystyki mówią też. Przy czym trzeba dodać, że społeczeństwo Amazonii jest społeczeństwem młodszym niż reszta społeczeństwa brazylijskiego. W Amazonii 32,9, prawie 33% społeczeństwa to są dzieci i nastolatkowie poniżej 17 roku życia. 1/3 społeczeństwa.
Czyli to oznacza, że po prostu w rodzinach, w małżeństwach, w związkach jest więcej dzieci niż w całej reszcie kraju?
To też. Więcej jest dzieci, jest to społeczeństwo młodsze.
Czy te dzieci mają szansę na edukację?
Państwo robi duży wysiłek. Sytuacja edukacji się poprawia, ale mimo wszystko jest ona wyzwaniem przez samą geografię Amazonii. Ogromne odległości, trudności transportu wodnego, no i demografia. To są czasem małe osady, które mają po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin. W takich osadach często szkoła kończy się po 4 klasie. Po prostu trudno jest utrzymać jakąś większą szkołę, duże grono nauczycieli. No i wtedy ta edukacja jest ograniczona do 4 klasy. Jeśli ktoś chce się uczyć dalej, musi wyjechać z tej wioski, zostać w miasteczku u rodziny. Więc tak jak mówię, mimo dużego wysiłku państwa, to jeszcze ciągle jest dużym wyzwaniem. Jakość tej edukacji.
Jeśli miłość największa w prostocie, a pragnienie najprostsze w tęsknocie, więc nie dziw, że pragnął Bóg, aby najprostsi go przyjęli, ci, którzy duszę mają w bieli, a dla miłości swej nie znają słów. Sam, gdy nas umiłował, prostotą nas oczarował, biedą i sienkiem. Wtedy matka dziecinę brała, na rękach go kołysała. Ubrała mu stopy w sukienkę. O cud, 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 kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem. Osłoniony od Niego miłością, osłoniony męczeństwem. O cud, 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 kiedy Boga osłaniam człowieczeństwem. Osłoniony od Niego miłością, osłoniony męczeństwem.
Czego zaczynacie takie kolędowanie?
Parę miesięcy przed kolędowaniem siostra daje nam nasz tekst, uczymy się go na pamięć. Oczywiście zdarza się tak, że mylimy tekst z zeszłego roku. Następnie przygotowujemy nasze stroje, które staramy się, żeby były jak najpiękniejsze. Zawsze podczas kolędowania jedno dziecko jest ubrane w strój, który oddaje narodowość dzieci, dla których zbieramy pieniądze. W tamtym roku były to dzieci z Afryki i jedno dziecko było ubrane w strój afrykański. W tym roku będzie to dziecko z Amazonii i nasza koleżanka z mojej grupy przebierze się za dziecko z Amazonii.
To jak wygląda w tym roku ten strój dziecka z Amazonii?
Będę miała długą sukienkę w różnych żywych kolorach, ponieważ oni bardzo lubią różne kolory. I na głowie będę miała opaskę z dużym kwiatem, bo tam rośnie dużo kwiatów.
Ja na przykład będę miała oryginalny strój boliwijski i papugę na ramieniu.
Stroje najbardziej pomaga nam przygotować siostra oraz nasi rodzice. Niektórzy rodzice wypożyczają stroje z wypożyczalni, na przykład kiedy dziecko przebiera się za króla, to ciężko jest samemu zrobić taki strój. Ale niektóre stroje są łatwiejsze w przygotowaniu, więc wtedy nawet niektórzy szyją.
Po tym jak dostaniemy teksty od siostry, wspólnie na kole misyjnym przygotowujemy gwiazdy i skarbonki, do których ludzie, których odwiedzimy domy, będą rzucali pieniądze. Robimy jeszcze identyfikatory, które mają pieczątkę parafii i są w różnych kolorach misyjnych. Biały, żółty, zielony, niebieski i czerwony. Dla mnie najciekawszym momentem jest wycieczka do papieskich dzieł misyjnych, żeby oddać wszystkie pieniądze z kolędowania, które zebraliśmy.
Oprócz samego kolędowania, oczywiście bardzo też ciekawym momentem jest, kiedy wracamy, wszystkie grupy schodzą się w plewanii naszego kościoła, w parafii świętego Jerzego. Podsumowujemy, ile zebraliśmy, ile słodyczy, dzielimy się słodyczami i to jest zawsze takie bardzo pozytywne zaskoczenie, kiedy widzimy tą całą sumę zebraną. No i widzimy, ile będziemy mogli przekazać na tę misję.
Średnio co roku zbieramy około 4-5 tysięcy złotych.
Po kolędowaniu w tygodniu, kiedy jest już tydzień, kiedy musimy iść do szkoły po świętach, przebieramy się w nasze stroje do kolędowania i kolędujemy po szkole w czasie lekcji. Prosimy o ofiarę. Większość dzieci nas właśnie wspomaga i zamiast na przykład iść wydać te pieniądze w sklepiku, zrzuca nam do naszej skarbonki na misję.
Kiedy chodzimy po szkole, to zachodzimy też na przykład do pani dyrektor, do pani sekretarki, do pani dentystki, do sklepiku. Ci ludzie, do których wtedy idziemy, pracownicy, zwykle są bardzo zaskoczeni i to jest naprawdę bardzo przyjemny widok. Ci ludzie wtedy wrzucają nam do tej skarbonki.
A zatem zachęcam Państwa do włączania się w akcję kolędników misyjnych, chociażby poprzez przyjęcie najmłodszych, którzy zapukają do naszych drzwi i do naszych serc. Intencja misyjna na grudzień. Powszechnie mówi się, przyszłość jest w Twoich rękach. Jak jednak pogodzić to popularne i nośne stwierdzenie z dramatyczną sytuacją dzieci na świecie? Tylko z powodu niedożywienia i chorób codziennie umiera 35 tysięcy najmłodszych. Według statystyk UNESCO ponad 135 milionów dzieci nie ma dostępu do szkoły. Wśród nich ponad 60% stanowią dziewczęta. Mimo deklaracji i konwencji międzynarodowych około 300 tysięcy dzieci bierze rocznie udział w konfliktach zbrojnych, zaś w wyniku wojen ginie 2 miliony z nich, a 6 milionów zostaje rannych lub staje się kalekami. W wieku cyfryzacji i rozwiniętych technologii ponad 40 milionów dzieci wciąż nie trafia do żadnego rejestru państwowego, zostając w ten sposób skazanymi na brak tożsamości, a co za tym idzie, także i praw. Papież Franciszek z całą stanowczością podkreśla, że każde dziecko zepchnięte na margines i opuszczone jest krzykiem, który wznosi się do Boga, oskarżającym system stworzony przez nas dorosłych. I jak dodaje Ojciec Święty, Pan osądza nasze życie, słuchając tego, co mu opowiadają aniołowie dzieci. Zapytajmy się zawsze, co powiedzą Bogu o nas ci aniołowie dzieci. Zachęcał do refleksji Ojciec Święty 8 grudnia 2015 roku. Nie zapominajmy więc, że przyszłość dzieci jest w naszych rękach. Módlmy się zatem w grudniu, aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią. Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku 2020 życzenia złoży Państwu dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Chciałbym życzyć naszym współpracownikom, ofiarodawcom, przyjaciołom tego, aby w tych celebracjach świątecznych odkryli na nowo tę fascynującą prawdę, że Bóg przyszedł na ziemię po to, aby nas przez życie przeprowadzić do wieczności. Myślę, że taka głęboka refleksja nad tą prawdą powinna rzucić światło na naszą codzienność, na kolejne dni Nowego Roku. No właśnie, Bóg przyszedł po to, aby dać nam udział w swoim wiecznym życiu, wiecznym szczęściu, wiecznej radości. I niech święta Bożego Narodzenia, ten szczególny czas, nas w tej właśnie prawdzie umocni, a jednocześnie da nam nową motywację, głębszą motywację, odnowioną motywację, aby przez życie iść tylko i wyłącznie z Nim i dla Niego.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek stycznia.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.